Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie słuchaczy Radia Maria, tych, którzy słuchają Głos z Krakowa. Dzisiaj rozmowa szczególna. Rozmowa o moim nauczycielu. Tak bym to powiedział. Ci, którzy częściej słuchają Głos z Krakowa, to wiedzą, że będzie to rozmowa o słudze Bożym Jerzym Ciesielskim. 9 października przypada 40. rocznica. Już 40 lat minęło od śmierci, tragicznej śmierci w nurtach Nilu na statku, którym płynął wraz z dwójką dzieci Jerzy Ciesielski. 40 lat minęło od tego przejścia do domu Pana. Z tej okazji Politechnika Krakowska organizuje, w związku z tym, że właśnie Jerzy Ciesielski był najpierw studentem, absolwentem, a potem pracownikiem tejże uczelni, organizuje sesję poświęconą Słudze Bożemu. W tym czasie także przygotowana została książka o Słudze Bożym. Książka zawierająca artykuły, którym wspólny tytuł nadano Posługa myślenia drogą Jerzego Ciesielskiego do świętości. A my dzisiaj o tej sesji i o tej posłudze myślenia będziemy rozmawiać w Głosie z Krakowa. Do tej rozmowy zaprosiłem pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Panie doktorze, sesja będzie szczególną okazją do tego, aby spojrzeć na życie Jerzego Ciesielskiego w tej wspólnocie akademickiej Politechniki Krakowskiej, w której on odbywał studia, w której on także później jako pracownik naukowy był tym mistrzem wobec swoich studentów. Takich jak ja, gdy byłem jego studentem, bo pan jest wyraźnie młodszy, a więc nie miał pan tej okazji wsłuchania jego wykładów, uczestniczenia w prowadzonych przez niego ćwiczeniach.
Tak, nie miałem tego szczęścia osobiście poznać sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego, ale wiele razy o nim słyszałem i kiedy rozpoczynałem pracę na Politechnice, to był właśnie 70. rok, pamiętam tą tragedię, bo przyjmował mnie do pracy do Instytutu Mechaniki Budowli brat sługi Bożego Roman Ciesielski i no właśnie dzielił się ze mną tą tragiczną informacją, tymi tragicznymi wiadomościami właśnie o śmierci, gwałtownej śmierci właśnie, utonięciu jego brata. Pamiętam ten dzień dokładnie, to zatroskanie rodzonego brata sługi Bożego i pamiętam już pierwsze głosy tych, którzy znali sługę Bożego. Ja go nie znałem. Ja studiowałem na Wydziale Budownictwa Wodnego. Sługa Boży Jerzy Ciesielski studiował i pracował na Wydziale Budownictwa Lądowego. To są sąsiednie wydziały, ale już wtedy do mnie dotarło, no to był niezwykły człowiek. Ja mówię, może, ja go nie znałem i chętnie rozmawiałem z takimi zwykłymi ludźmi. No pamiętam, pierwsza informacja o Jerzym Ciesielskim dotarła do mnie od sekretarki Instytutu. I powiedziała tylko krótko, panie Antku, to był święty człowiek. A ja mówię, co on zrobił? A ona mówi, nie wiem, co zrobił szczególnego, ale od niego ten szczególny urok, ta siła ducha emanowała. To pamiętam pierwszą opinię o tym człowieku.
Panie doktorze, ja będąc słuchaczem jego zajęć, wiem, że od początku widzieliśmy wyraźnie, iż dużo dawał z siebie, ze swej obszernej wiedzy. Czuliśmy też jego twórczy trud związany z takim organizowaniem zajęć, abyśmy my, studenci, byli zawsze aktywnymi uczestnikami. Z radością też sami ten trud podejmowaliśmy. Dzięki właśnie takiemu jego nastawieniu wiedzieliśmy, że nasz wykładowca współpracuje z nami, traktuje nas bardzo poważnie, stawiał nam wymagania, nie znosił lenistwa, ale najpierw dużo dawał z siebie i potem wymagał. I dlatego, że najpierw dawał dużo z siebie, to mógł od nas wymagać. To tak bym scharakteryzował to, czego doświadczałem, będąc jego studentem. Ale to, co sam widziałem pomiędzy zajęciami, są przerwy. W czasie przerw wymienia się zdania między studentami, ale także te zdania między studentami są słyszane przez prowadzącego zajęcia i niekiedy sam się włączy. I muszę, sam to widziałem, ale potem zostało to przez innych także spisane i wydane w takiej książce Dziękuję Ci Boże, że jestem. Taki był tytuł tej książki, Wspomnienia o Jerzym Ciesielskim, gdzie ci słuchacze pisali właśnie o takich dwóch, trzech zdaniach przedstawionych przez niego w trakcie takiej luźnej rozmowy, już powiedziałbym kuluarowej, nie podczas zajęć, kiedy wyraźnie pokazywał, że za obroną życia, że poczęte dziecko to jest bardzo ważne wspólnoty tej małżeńskiej, uczestniczenie w tym wzrastaniu tego dziecka, gdy studenci, wtedy jeszcze nie było tak normalnie, że to studenci są już w związku małżeńskim i oczekują dziecka, więc było to jakby szczególny przypadek, więc komentowany między studentami. I wtedy ta krótka jego wypowiedź odbijała się w pamięci tych słuchaczy bardzo wyraźnie. Myślę, że to było jeden z takich przykładów, który pokazywał, że była to osoba, która nie obnosiła się ze swoim katolicyzmem, ale tymi krótkimi słowami, zdaniami, swym zachowaniem, uporządkowaniem, logiką postępowaniu, taką budową własnej konstrukcji nośnej, pokazywała, że buduje na dobrym fundamencie to całe swoje życie i chce tym dzielić się także ze swymi studentami.
Proszę Państwa, ja jeszcze raz powiem, nie miałem tego szczęścia poznać osobiście sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego, ale przeczytałem kilka książek na temat jego osoby, a szczególnie powiem tutaj bardzo szczerze, ja lubię czytać opublikowane myśli, wypowiedzi czy sług Bożych, świętych, błogosławionych. I taki zbiór mamy, prawda, sługi Bożego Jerzego. Byłem zachwycony. Może dlatego, że spotkały się tu dwa może systemy myślenia, bo sługa Boży inżynier, ja też inżynier, on długich takich zdań wielkich nie formułował, raczej krótkie, dosadne, mocne i konkretne. Proszę Państwa, to co mnie bardzo uderzyło i tu jako obrońcę życia i z radością to zdanie nieraz czytałem, oczywiście troszkę w innym kontekście, ale to inżynierskie podejście do swojej drogi świętości, a jednocześnie to nasze hasło obrońców życia, jeżeli tak mogę być hasło. Słowa samego Chrystusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Sługa Boży, prawda, jako inżynier, no super zasadnie i zasadniczo postawił sobie w cel życiu właśnie swoje zbawienie i tak powiedziałbym troszkę po, ja wiem, jako wykładowca, jako student były, prawda, napisał, to ja to teraz może słowami wiernie oddaję, ale sens oddaję, że na końcu życia każdego z nas jest sąd Boży i Pan Jezus nam dał i wcześniej to pytanie, na które my musimy odpowiedzieć w tym momencie, najważniejszym egzaminie całego naszego życia, gdzie zadecyduje się nasza wieczność. I on to bardzo pięknie wyciągnął z bogactwa Ewangelii, że w tym decydującym momencie musisz być przygotowany i ty, i ja na to, co odpowiesz Chrystusowi. A Chrystus jasno formuje to kryterium. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. No powiem, że żyję tym jego przykładem od tamtego czasu, kiedy to zdanie, oczywiście wszystkim nam znane przecież znakomicie ze świętej Ewangelii, ale postawione przez, no wtedy to chyba był profesor, czy może jeszcze student Ciesielski, ale człowiek konkretnego myślenia, i dalekiego myślenia, powiedziałbym, myślenia w kierunku wieczności, bo on to powiedział, on w tym momencie przy tej odpowiedzi na to pytanie zadecyduje się nasza wieczność. To jest wspaniałe podejście i tak sobie nieraz, prawda, takie krótki, szybki i zasadniczy rachunek sumienia robi, no co ja dzisiaj mogę powiedzieć, na to pytanie Chrystusa, a w wymiarze konkretnego dnia. wymiarze konkretnego dnia, nie całego życia, bo prawda, to już są różne okazje, rekolekcje, prawda, takie czy inne, prawda, ale zbliża się wieczór, no i teraz proszę bardzo, odpowiedz temu sprawiedliwemu, miłującemu nas sędziemu, ale stającemu konkretne pytanie, na to pytanie, coś dzisiaj zrobił.
No właśnie, proszę zobaczyć, żył tylko 41 lat, 1929-1970, tragiczna śmierć wraz z Piotrusiem i Kasią, wtedy podczas tego wypłynięcia statkiem rejsowym raz ze studentami tegoż uniwersytetu w Chartumie, na wycieczce, której się bardzo cieszył, o której się bardzo cieszył. Córka Marysia tylko się wtedy uratowała ze swoją koleżanką, bo były na górnym pokładzie. I żył 41 lat, ale w tym środowisku, z tymi ludźmi, którymi się spotykał, to nie tylko w Politechnice Krakowskiej, w tym środowisku wujkowym, bo to też z różnych uczelni, wówczas studenci, później już coraz bardziej starsi, współpracujący, także w następnych latach już po jego śmierci, również współuczestniczący wraz z księdzem kardynałem Wojtyłą, a potem z wujkiem, jak go przez cały czas nazywali, Ojcem Świętym, pamiętali tę postać. Aż w taki sposób, że gdy Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei mógł napisać takie zdania, zdania, które w wydaniu polskim są na 102 stronie i warto po nie sięgnąć. Nie zapomnę nigdy tego chłopca, studenta Politechniki w Krakowie, o którym wszyscy wiedzieli, że zdecydowanie dąży do świętości. Miał taki program życia. Także jako mąż, jako ojciec rodziny, bo gdy ksiądz biskup Jan Pietraszko, także sługa Boży, w jednym ze swoich kazań w rocznicę śmierci, to był 87 rok, tak o Jerzym Ciesielskim powiedział: jeśli się czasem mówi, że rodzina jest domowym kościołem, to on, nie znając jeszcze tego terminu, w sposób możliwie doskonały realizował w swojej rodzinie ten postulat. A więc patrzymy na wszystkie około działania Jerzego Ciesielskiego w tym krótkim 41-letnim człowieku, życiorysie. Ileż tam jest tych właśnie takich dokonań. Dlaczego one mogły się odbywać? Dlaczego taki młodzieniec zaczął pisać notatki, które są wspaniałym materiałem do rekolekcji? Ksiądz profesor Jan Machniak to zauważył i napisał nawet książkę Rekolekcje ze sługą Bożym Jerzym Ciesielskim na podstawie tych notatek. A dlaczego to się wszystko działo? Ja myślę, panie doktorze, że to dlatego, że on właśnie, nawet sam w tych notatkach na 77 pozycji napisał taką piękną modlitwę. Może przyjrzyjmy się tej modlitwie. Zaczyna się ona od słów: dziękuję Boże za to, że otrzymałem łaskę wiary w Ciebie, powołania do wieczności. A dalej poniżej kilka wierszy: dziękuję Ci za to, że jestem, że mam szansę na wieczne szczęście w Tobie. A potem dziękuję za wszystkich tych, którzy byli w jego życiu. Za dobrych rodziców i brata, za wychowawców i katechetów, za wszystkich księży, którzy przybliżali mi Ciebie, za wykształcenie, za powołanie do życia rodzinnego, za Danusię, z Twojej woli moją żonę, za Marysię, Kasię, Piotrusia, za przyjaciół, za powodzenie w zawodzie i wszystkie dobra materialne. Jest dziękczynienie Panu Bogu. Czy my umiemy w taki sposób w tej modlitwach naszych z tego korzystać? Najpierw dziękuję Ci Boże, jakież długie jest to dziękowanie. I potem proszę Cię o niewiele, o błogosławieństwo, a jakże wiele. Pozwól mi w każdej sytuacji poznać Twą wolę i zgodnie z nią postępować. Panie doktorze, ta modlitwa zbudowana ileż lat wcześniej jest odpowiedzią na to wezwanie papieskie. Wezwanie, które Pan tak w wielu miejscach wspomina, przywołuje i prosi rodaków, aby pamiętali o tym wezwaniu papieskim.
Proszę Państwa, ja powiem tutaj jako inżynier, może się mylę, wcale się nie będę czuł urażony, jeżeli któryś z księży, profesorów, teologów skoryguje. Myślę, że dlatego jest sługą Bożym i kandydatem na ołtarze, bo bardzo poważnie potraktował modlitwę. Bo bez tej modlitwy, którą tutaj jedną z, na pewno z wielu tutaj pan profesor przytoczył, on by tą drogą świętości nie kroczył, może by nawet nie wszedł, może by na niej nie wytrwał. Jeżeli tak zasadniczo postawił na modlitwę, to sięgnął po zasadniczy, prawda, środek uświęcenia, pierwszy zasadniczy środek. I dlatego możemy dzisiaj mówić my, skromni tutaj inżynierowie z tej samej uczelni, co on, że osiągnął wyżyny świętości. Czy będzie szybko, prawda, uznany w sensie prawa kanonicznego, oficjalnym głosem Kościoła za błogosławionego, czy kiedyś świętego, zostawmy to sądowi Kościoła i woli Bożej. Natomiast w tym rozumieniu takim właśnie wspólnotowym, to od czego ja zacząłem moją wypowiedź, od wypowiedzi prostej sekretarki z Instytutu, ona nawet nie potrafiła sformułować, dlaczego on był święty, ale z niego coś emanowało. Emanowało dzięki modlitwie. Ja bym tutaj zaraz jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć to wezwanie papieża, naszego kochanego papieża Jana Pawła II o modlitwie, ale to, co pan profesor podkreślił, ja jeszcze pozwolę sobie jeszcze raz zaakcentować. To jest dzisiaj wielkie zaniedbanie wielu dobrych ludzi. My bardzo często, bardzo usilnie, długo, wytrwale prosimy. A jak często dziękujemy? Mówię tutaj o tej relacji z Panem Bogiem, Matce Bożej. To jest raz, jak ja mówię, wymóg sprawiedliwości. Bo jeżeli ja o coś proszę i otrzymuję, no to taka najzwyczajniejsza ludzka uczciwość wymaga, że trzeba powiedzieć serdecznie dziękuję. Drugie, to co zwrócił uwagę sługa Boży kardynał Wyszyński, pamiętam, nie wiem gdzie to było napisane, ale wiele pism właśnie świętej pamięci księdza kardynała prymasa 1020 czytałem. Ksiądz kardynał Wyszyński gdzieś napisał, czy powiedział w którymś z kazań, że modlitwa dziękczynna jest nie tylko właśnie wymogiem takiej sprawiedliwości, ale jest tym, co nas ogromnie umacnia. W jakim rozumieniu? Że dziękując, ja umacniam swoje zaufanie wobec wszechmocnego Boga. Na zasadzie prostego myślenia. No raz mnie Pan Bóg wysłuchał w tej sytuacji, mam większą nadzieję, że w podobnej, czy może trudniejszej, mnie też wysłucha. To jest właśnie to budowanie relacji między synem a dobrym ojcem. No i pozwolę sobie znowu przytoczyć te słowa naszego papieża, bo one są szczególnie potrzebne. Proszę Państwa, mamy bardzo trudną sytuację w ojczyźnie. W świecie wiemy, coś się dzieje. Ja z wieloma osobami rozmawiam. Wszyscy czujemy, że dochodzi do jakichś przesileń, przetasowań w skali globu. I teraz my nie mamy informacji, nie mamy siły, niekiedy nie mamy mocy, już nie mówiąc tego rozeznania w świecie polityki, gospodarki, ale mamy to, co nam może dać wszystko. Mamy modlitwę, w której możemy prosić Boga. Kochani, jeszcze raz króciutko. 7 czerwca 79. Trzeba, słowa Jana Pawła II. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj lub gdziekolwiek indziej, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Koniec cytatu. Kochani, jeszcze jedna uwaga. Ja ludziom to przypominam także w takich rozmowach prywatnych. I bardzo często pada pytanie, no dobrze, ale jak się modlić? Ja mówię, jak potrafisz? Modlitwa to jest też pewien proces. On nie jest stały, statyczny. Prawda? Na pewnym etapie życia modlisz się, przepraszam, tylko litanią, na pewnym różańcem, a później koronką. To trzeba podjąć, a Duch Święty będzie prowadził. Ale musi być nasza dobra wola.
No właśnie, panie doktorze, czy z naszej dotychczasowej rozmowy nie wyjdzie postać kreślona przez nas jako taka jakby nienaturalna, pokazująca tak, on potrafił, on umiał, ale ja nie potrafię, ja nie umiem. Chyba tak nie może być. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że on był, żył w bardzo ciężkim okresie, bardzo trudnym okresie. Doświadczył także w swej pracy zawodowej, w tych opiniach różnych środowisk, w tych opiniach, które przy różnych możliwościach zatrudnienia, dostępu także do pracy dydaktycznej musiały być wyrażane przez przedstawicieli partii rządzącej, która wobec takiej postawy, jaką on wyraźnie kształtował w sobie i wokół siebie, była negatywna dla niego. To przecież jego dopuszczono przez takie właśnie zaopiniowania negatywne do pracy ze studentami dopiero w 1960 roku. Już kilka lat pracował w uczelni, ale nie dopuszczono na inżynieryjno-technicznym stanowisku. A potem, kiedy jako stosunkowo szybko obronił, uzyskał stopień naukowy docenta, bo tak to wtedy było, to jest odpowiednik doktora habilitowanego współcześnie, to na stanowisku docenta dla niego nie było miejsca. Musiałby wtedy być adiunktem, mając stopień naukowy docenta. No i nic dziwnego, że wtedy, nie mając już dalszych perspektyw, wyjechał na zwolnione miejsce przez innego z pracowników, który powrócił do kraju, w Chartumie, na ten uniwersytet. I tę rozłąkę bardzo też ciekawie widać w listach, które kierował do swojej żony. Jeden rok. Potem w następnym roku już pojechali wszyscy razem. I to był ten początek drugiego roku pobytu. Myślę, że trzeba wiedzieć, że on potrafił nieugięcie zbudować na tym fundamencie, który uznał za najważniejszy w tej swojej drodze do świętości. Posługę myślenia uczynił drogą do świętości. Takich wzorców nam współcześnie potrzebujemy my wszyscy. To, że my znamy życie Jerzego Ciesielskiego, wiemy, jakim on był, zawsze staramy się nasze postępowania, ci, którzy znają, odnosić jako do takiego punktu odniesienia do jego życia. Pan dzisiaj też tutaj mówił, że właśnie do tamtych wydarzeń, do tamtych wypowiedzi, do tych jego słów, chociaż go pan nie znał. Jest więc to, tak mi się wydaje, osoba, która jest potrzebna nam współcześnie jako środowisku naukowemu, jako wzór do naśladowania współcześnie. I myślę, że Pan Bóg nasze modlitwy wysłucha i da nam znak, a tym znakiem może być cud za jego wstawiennictwem, że da nam znak, aby Kościół mógł go uznać jako błogosławionego. Czyli dla nas, dla ludzi działających jako w naukach technicznych, jako naukowcy, jako inżynierowie, ale także jako ojcowie rodzin, ale także jako chrześcijanie współcześnie żyjący, że będziemy mieli taki współczesny wzór. Trzeba się o to modlić. Trzeba nam intensywnej modlitwy.
Proszę Państwa, ja myślę, że taki cud nastąpi i Kościół będzie mógł ogłosić uroczyście Jerzego Ciesielskiego błogosławionym, bo absolutnie współczesne czasy wołają o ludzi modlitwy, o ludzi roztropnych, o ludzi odważnych, o ludzi rodzin. Taki święty, który, prawda, ja nieraz sobie myślałem, czytając jego właśnie wypowiedzi o modlitwie, o tych jego różnych postanowieniach. Przecież on też miał trójkę dzieci, do których w nocy stawał, które prowadził do przedszkola, które jedno było chore, drugie było zakatarzone, trzecie było, prawda, nie wiem, w złym humorze. Prawda, przecież życie rodzinne niesie wiele, wiele sytuacji. I teraz w tym życiu rodzinnym, w tym życiu naukowym, zachować ten optymizm, z którym on emanował, ten spokój. Ja go nie doznałem, ale jeszcze raz wrócę do tego. Mnie wszyscy mówili, niezwykle spokojny, emanujący takim właśnie radością wewnętrzną. W tym trudnym politycznie świecie, przecież to był komunizm, jego blokowali na wszystkie strony. I on nie jest zgorzkniały, on nie jest zrezygnowany, on nie mówi, może się trzeba poddać, nie. On trwa wiernie przy Chrystusie i pośrednio swoją postawą innych do niego prowadzi.
No właśnie, trzeba także wiedzieć, że w tym procesie kanonizacyjnym, tym beatyfikacyjnym, który jest, trwa, obecnie jest to na szczeblu watykańskim. Wiele spraw dodatkowo można uzyskać dzięki otwarciu archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Mógł więc wicepostulator w tym procesie, ksiądz infuat Władysław Gasidło, zwrócić się do IPN-u o to, jakie są tam dokumenty na temat Jerzego Ciesielskiego. I w swoim referacie, który będzie przedstawiał na tejże sesji w Politechnice Krakowskiej, ksiądz infuat pisze tak, że zapoznał się z tymi materiałami. I w ten sposób pozostała w raportach funkcjonariuszy UB, a po 56 roku SB zapisana piękna historia życia człowieka o wielkich umiejętnościach chodzenia po rozżarzonych węglach. Historia o szlachetności człowieka spisana złowrogą ręką.
Proszę Państwa, tak się uśmiecham tutaj, no szkoda, że tego Państwo nie widzicie. To jest kolejny dowód, że Pan Bóg dla osiągnięcia swoich wspaniałych celów potrafi się posłużyć także no, złymi działaniami ludzi przeciwnych Kościołowi, czy tym, którzy chcą iść Bożymi śladami. Proszę zauważyć, w archiwum IPN mamy dokumenty, czy może świadectwa o świętości sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Czyż to nie gruntuje naszej wiary? Bo tak patrzymy na te bieżące wydarzenia, dajemy się niekiedy porwać tym złym wiadomościom z mediów, czy prawdziwych, czy zmanipulowanych, już niekiedy nawet sami nie wiemy. My musimy, tak jak sługa Boży, mocno trwać w wierze, dziękować Panu Bogu. A te, prawda, różne szumy medialne i plotki takie, czy zostawmy na boku, nie traćmy czasu. Idźmy swoją, a raczej Bożą drogą, idąc także częściowo, a może i w dużej mierze śladami prawdziwych chrześcijan.
No właśnie, i dlatego pod koniec już naszej rozmowy, bo czas, spoglądam, mija nieubłaganie, wspomnę, że ta sesja, od której zaczęliśmy właściwie naszą rozmowę, organizowana przez Politechnikę Krakowską, odbędzie się 9 października, dokładnie w 40. rocznicę śmierci Sługi Bożego. Rozpocznie się o godzinie 15 w sali konferencyjnej Kotłownia przy ulicy Warszawskiej 24. Jest to stosunkowo duża sala. Jeśli ktoś miałby chęć przyjścia tam, to również jest zaproszony, bowiem oprócz referatów związanych z książką Posługa myślenia drogą Jerzego Ciesielskiego do świętości, między innymi referat księdza infuata Władysława Gasidła, ale także i inne, będzie także prapremiera filmu. Konstrukcja nośna rzecz o Jerzym Ciesielskim w reżyserii Izabeli Drobotowicz-Orkisz. 35 minut film trwa. I w tym samym dniu, to już tradycyjnie, corocznie, u świętej Anny, tam gdzie są złożone prochy sługi Bożego, będzie sprawowana uroczysta Eucharystia, w której będziemy się modlić o rychłą beatyfikację sługi Bożego. To będzie o 19:30 właśnie u świętej Anny w Krakowie. Zapraszamy, jako czując się jako gospodarze, bo przecież reprezentujemy w tej audycji też Politechnikę Krakowską. Przypomnę więc, że moim i Państwa gościem w naszej dzisiejszej rozmowie był pan doktor inżynier Antoni Zięba, a ja dzisiaj już kończę, dziękując panu za to spotkanie, a zapraszam, no jak zwykle, za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!